No właśnie, słuchajcie, czemu psalm 110 w trzecią niedzielę Adwentu? Ano dlatego, że nie wiem, czy wiecie, to jest najczęściej czytany, najczęściej cytowany fragment Starego Testamentu w Nowym. Wiedzieliście o tym? Najczęściej cytowany fragment Starego Testamentu w Nowym Testamencie to jest właśnie psalm 110. A mam wrażenie, że go tak dobrze nie znamy. Zgodzicie się ze mną? Więcej, jest to psalm mesjański, o czym zaraz więcej powiem, ale czy tak nam to pasuje do Mesjasza w takim stereotypowym spojrzeniu na Pana Jezusa? Myślę, że przynajmniej werset 6 o tych roztrzaskanych głowach to tak średnio nam pasuje, prawda? Zgodzimy się. No i może też nie wszystkie te wątki są tak samo ważne, też warto się z tym zgodzić. Natomiast myślę sobie, że warto właśnie w perspektywie oczekiwania na Jezusa Chrystusa, w perspektywie tego, jakimi słowami Bożymi, jakimi tekstami oni się posiłkowali. I to zwróćcie uwagę, tak samo apostołowie, tak samo wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne właśnie odnoszą się do tego. Apostoł Paweł wielokrotnie używał tego wersetu. List do Hebrajczyków też używa, w zasadzie można powiedzieć, główny temat listu do Hebrajczyków jest oparty o psalm 110. Także warto, myślę, chwilę się dzisiaj, pewnie nie tak szeroko, ale jednak się zastanowimy, żeby szkółka miała czas na zrobienie swojego programu. Także zastanowimy się nad psalmem 110, a zaśpiewamy na koniec i ciekawy jestem, czy wam się będzie inaczej śpiewać po tym kazaniu. Mam nadzieję, że wam się trochę inaczej będzie śpiewać ten psalm 110. O czym on jest? Powiedział, że podsumowując są dwie myśli, że jest Boży Król na wieki, jest Boży Kapłan na wieki i zwyciężył. I myślę sobie, że kiedy patrzymy na tą właśnie zapowiedź tego, bo z perspektywy psalmu to była zapowiedź, dzisiaj my już wiemy, o kim śpiewamy, to jedną rzecz, którą możemy powiedzieć, to, że nasz Pan zwyciężył. Nasz Kapłan zwyciężył. Nasz Król na wieki zwyciężył. Nasz Kapłan na wieki zwyciężył i jest to Jezus Chrystus. Amen. Warto o tym sobie przypominać i warto też o tym śpiewać. Czemu w ogóle, słuchajcie, psalmy są cytowane w Nowym Testamencie bardzo często? Dlatego, że ludzie znali psalmy. Dlaczego? Bo to była część Słowa Bożego, która była śpiewana. Po prostu znamy te wersety, które wyśpiewujemy na naszych nabożeństwach, znamy dobrze, bo je wyśpiewujemy. Także to jest stosunkowo proste. Dlatego właśnie znali bardzo dobrze Żydzi psalmy i dlatego właśnie w taki, a nie inny sposób je cytują również w Nowym Testamencie. Jest to psalm 110, to jest piąta część psalmów. Nie będę wam teraz robił całego wykładu, ale ile ma część psałterz? 5. Jakbyśmy spojrzeli na tych 5 części psałterza, zaczyna się od takich najbardziej radosnych psalmów Dawidowych, o tym, jak to wszystko, jak to króluje, król wchodzi. I rzeczywiście król wszedł, bo Dawid był tym królem obiecanym. Ale potem, jak patrzymy na historię, a generalnie psalmy towarzyszyły całej historii Izraela, to widzimy, a warto zwrócić uwagę, że psalmy nie są zapisem chronologicznym od najwcześniejszych psalmów do najpóźniejszych, ale tematycznie są pogrupowane. I generalnie ta pierwsza część psałterza to jest taka właśnie taka hurra, jest król. Potem zaczyna się robić coraz gorzej, no bo tak też w historii Izraela szło. Potem samym takim, można powiedzieć, jest taki fragment w okolicach 80 psalmu, ta trzecia część, taki najbardziej głęboki dół, gdzie są same takie psalmy rozpaczy, same takie psalmy, Boże, gdzie Ty jesteś? Po prostu jest strasznie. W tej części psalmów jest strasznie, ale potem jakoś te psalmy tak przez wiarę wychodzą, można powiedzieć, i mówią, że jednak Bóg jest przy nas, żeby w końcu zakończyć tą piątą częścią psalmów. I tej piątej części psalmy, które się pojawiają, to są psalmy pełne nadziei. Psalmy, które nie są, wiecie, takimi psalmami, hurra, wszystko jest ekstra, bo nie jest jeszcze ekstra, bo ciągle czekają na Mesjasza i ciągle doświadczają wiele zła w historii zbawienia, w historii Izraela, ale jest nadzieja? Jest. Jest na kim się oprzeć. Wychodzimy, widzimy, świątynia jest odbudowana i gdzieś ta historia zaczyna być właśnie taką historią pełną nadziei. I właśnie w tym fragmencie psałterza znajdujemy ten psalm. Ten psalm jest też psalmem mesjańskim, czyli innymi słowy, takim psalmem, który oczekuje na tego doskonałego króla. Kiedy patrzymy na Księgę Sędziów, w Księdze Sędziów widzimy taką beznadzieję, że cały czas nic nie wychodzi temu Izraelowi. I czekają na króla. Potem przychodzi pierwszy król, Saul. Jaki był Saul? Taki sobie, nie? Trochę dobry, trochę nie za dobry. Potem przychodzi Dawid. Wydaje się, że Dawid, o Dawid, to jest taki super król, ekstra. No, dużo rzeczy mu wyszło, kilka rzeczy mu nie wyszło. Przede wszystkim z Betszebą mu nie wyszło. O tym wiemy. I w związku z tym, że z Betszebą mu nie wyszło, przekleństwo zaczęło towarzyszyć jego dzieciom. Potem widzimy Salomona. Salomon jest super mądry, ale jak skończył? Głupio. Głupio skończył. Generalnie mu nie pomogło tych kilkaset żon pogańskich głównie. Chociaż nie tylko. Więc jakby ta nadzieja tego króla gdzieś w tym Izraelu się okazała, no okej, król jest lepszy, ale to nie może być ten król. I w związku z tym jakby coraz więcej Bóg zapowiada przez proroków, musi przyjść ten doskonały król. Żaden z tych królów, których mieliśmy jako Izraelici, to jeszcze nie jest ten doskonały król. No i tu słuchajcie, ten Psalm 110 jest takim, można powiedzieć, takim wprost stwierdzeniem, że musi ten doskonały król przyjść, bo sobie bez niego nie poradzimy. Zwróćcie uwagę, że jest to psalm Dawidowy. Werset pierwszy mówi, psalm Dawidowy. I teraz można by powiedzieć, o kim Dawid mówił, kiedy powiedział, rzekł Pan Panu memu. Ilu panów miał Dawid? Nad sobą. Jednego, Boga. Tak? I teraz zwróćcie uwagę. On mówi, rzekł Pan, czyli rzekł Jahwe mojemu Adonai. Nagle się okazuje, że Dawid ma jakiegoś dodatkowego pana, ma dwóch panów. I można by się i w ogóle to jest powód, dla którego liberalni komentatorzy mówią, że to nie może być psalm Dawidowy. To ktoś musiał napisać o Dawidzie, że rzekł Pan Panu, czyli że po prostu no, chodzi o Dawida i to Dawid jest tym królem i to Bóg powiedział Dawidowi, ale pisze psalm Dawidowy jak byk. Co ciekawe, Pan Jezus o tym zaraz pokaże. W Ewangeliach synoptycznych mówi, no właśnie, to, a o kim Dawid mówi w takim razie? Rzekł Pan Panu memu. I to jest jego cały argument przeciwko faryzeuszom. No i nie wiedzą, co mu powiedzieć. No nie wiedzieli. No rzeczywiście, nie wiem, o kim mówię. No. I zwróćcie uwagę, czyli w pewnym sensie też się zastanawiałem nad tym, skąd Dawid to mógł wiedzieć. I doszedłem do bardzo prostego wniosku, znikąd tego nie mógł wiedzieć. Po prostu znikąd tego nie mógł wiedzieć. Po prostu musiało to mu zostać objawione. Koniec, kropka. Proroczy Duch, Duch Święty musiał mu objawić, że jest jeszcze jedna osoba nad tobą, Dawidzie. On mógł nawet nie rozumieć tego do końca, ale nie musiał. Czy prorocy muszą rozumieć, co prorokują? Nie muszą. Mają wiernie powiedzieć to, co jest do wyprorokowania i mają wyprorokować. Przyjdzie czas, że Bóg to wyjaśni. Przyjdzie czas, że Bóg to objawi. Przyjdzie czas, że to się okaże zrozumiałe. I tyle. I myślę, że tak jest dokładnie też z Dawidem. Dawid prorokuje. On widzi jakąś rzeczywistość duchową. Rzekł Pan do Pana. Co to jest? Nie wiem, co to jest. A może rozumiał, że on nie jest tym doskonałym królem. Może, nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno było to prorocze. To musiało po prostu pochodzić wprost od Ducha Świętego. Takie proroctwo. Tajemnicze proroctwo. Nie będę teraz cytował tego wszystkiego, ale jakbyście popatrzyli sobie do Ewangelii synoptycznych, to właśnie ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi, bo zarzucają mu, że jest synem tylko i wyłącznie Dawida. On mówi, nie jestem tylko i wyłącznie synem Dawida.
Jak to nie jesteś tylko i wyłącznie synem Dawida?
Ano tak to. I cytuję Psalm 110. Mówi, to o kim tu jest mowa, skoro Dawid mówi?
No nie wiemy.
No właśnie. No sobie powieście w takim razie. I tak mniej więcej Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami w Ewangeliach synoptycznych. Ciekawa rzecz. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Innymi słowy, to jest proroctwo, że co chce zrobić Bóg z tym drugim Bogiem albo z tym drugą osobą Bożą, my byśmy dzisiaj powiedzieli. Zasiądź. To jest taka zachęta, to jest takie wyzwanie, to jest takie proroctwo. Ty zasiądź po mojej prawicy. A więc pierwsza rzecz, o której się dowiadujemy, że ten Pan drugi Dawida zasiądzie po prawicy Boga Ojca. Zasiądzie po prawicy Ojca, Boga Ojca. Ten władca, który jest Panem Dawida, który jest tym pierwszym królem, takim można powiedzieć najlepszym w historii zbawienia Izraela, on ma zasiąść po prawicy Boga Ojca. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest werset czwarty, bo ten cały psalm ma dwie części. Ten sam Pan już nie tylko mówi, ale przysięga. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka, więc takie dwa tematy ma ten psalm. Jest król Boży na wieki, który zasiada po prawicy Boga Ojca I to jest werset pierwszy. I drugi, ten król jest również kapłanem na wieki. Król Boży na wieki i Boży kapłan na wieki. I zastanówmy się najpierw nad tą pierwszą częścią, co to znaczy siądź. Co to znaczy siądź? My dzisiaj siadamy bardzo często, na nabożeństwie sobie wygodnie siedzicie, ale generalnie w takim proroczym znaczeniu siądź oznacza, że skończyłeś pracę. Albo masz autorytet. Albo masz autorytet. Generalnie sługa siada przy panu, czy nie siada? Nie siada, bo sługa jest do tego, żeby służyć. Pamiętacie, jak są te serafy w księdze Izajasza? Jest tron Boży i co serafy robią? Cały czas się na jednej parze skrzydeł unoszą. Dlaczego? Bo nie wolno im siąść przed Jahwę. Bo one są sługami. Sługa czeka w każdej chwili, zasuwa. Jak król powie, że trzeba zrobić, to on już jest gotowy. A nie, że łaskawie wstanie i tam zacznie iść. Nie. To jest pewna gotowość. A więc zasiąść oznacza, ty będziesz mieć autorytet, żeby siedzieć. Ty będziesz mieć taki sam autorytet jak ja. To jest proroctwo. I tutaj takie podchwytliwe pytanie, czemu Jezus miałby zyskiwać jakiś autorytet? Czyż go nie ma jako jednorodzony Syn Boży? Odwieczny? Ma czy nie ma? No to co, czemu musi zyskiwać? Taka widzę niepewność. Dobrze, powiem wam. Jezus ma swój autorytet jako odwieczny Bóg. Ale kiedy stał się człowiekiem, jednym z nas, drugim Adamem, który miał przezwyciężyć zło, który miał przezwyciężyć przekleństwo, który miał zwyciężyć nad szatanem przez swoją odkupieńczą śmierć, musiał to zyskać? Musiał, bo człowiekiem wcześniej nie był. Bo człowiekiem wcześniej nie był. Kiedy Słowo stało się ciałem, stało się jednym z nas, to jakby Bóg wybrał stać się kimś, kim nie był, Bóg wybrał stać się człowiekiem, stać się stworzeniem i jako jeden z nas musiał zwyciężyć to wszystko, czego my nie byliśmy w stanie sami zwyciężyć. I zwróćcie uwagę, że za to posłuszeństwo, które Syn sam zdecydował się zrobić, co chce Ojciec zrobić? Chce Go wywyższyć maksymalnie. Na pewno znacie list do Filipian, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale uniżył się, przyjął postać sługi, stał się z postawy człowiekiem i uniżył się aż do śmierci krzyżowej. I co Bóg, Ojciec wybrał, kiedy Jezus się uniżył aż do śmierci krzyżowej? Wywyższył Go ponad wszelkie imię. Ponad wszelkie imię, aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli popatrzcie, to wywyższenie następuje ze względu na to, co wybrał zrobić Syn. Syn stał się człowiekiem, uniżył samego siebie. Tego nie było wcześniej. Tego wcześniej nie było. I tutaj popatrzcie, rzekł Pan Pana memu, siądź po prawicy mojej. To jest ten moment, kiedy Chrystus, o czym będziemy wspominać sobie, jak Pan Bóg pozwoli w przyszłym roku, po zmartwychwstaniu wstąpi do nieba, to co zrobi? Zasiądzie po prawicy Boga Ojca. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg Ojciec Go przyjmuje, że chwali Go, że Go wywyższa za to doskonałe dzieło zbawienia, które się dokonało od momentu wcielenia aż do momentu zmartwychwstania. I ten zmartwychwstały w Chrystus idzie do nieba i Ojciec mówi, brawo, wszyscy bijemy brawo, że mój Syn to zrobił, że był posłuszny, że zrealizował, że spełnił, że ludzkość ma nowy początek dzięki temu, co On zrobił. Rozumiemy? Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej? Widzimy? Dobrze. Aż położę nieprzyjaciół Twoich jako poduszek pod nogi Twoje. To jest ciekawy temat. Nie będę też się dzisiaj może rozwijał jakoś super mocno. Ale generalnie w Ewangelii, w 1 Koryntian 15 rozdziale właśnie wprost apostoł Paweł to cytuje. I mówi tak. 15 rozdział, 24 do 26 wersetu. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. To jest dokładnie cytat z tego wersetu. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Wszystko Ojciec poddał pod stopy Jego. Co to oznacza? Ja myślę sobie trochę o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to list do Efezjan mówi o tym, że bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z mocami duchowymi. I ten bój rzeczywiście, apostoł Paweł mówi, że co? Że toczymy. Toczymy bój z mocami duchowymi. I to jest bój, który toczymy dzięki Chrystusowi. Kościół jako, można powiedzieć, ta armia Chrystusa. Cały czas my jako ta armia Chrystusa, my toczymy ten bój. W bardzo różnych wymiarach. No ja teraz oczywiście mi najbardziej przychodzą na myśl różne misyjne sytuacje z Tanzanii. Ale generalnie to widać najbardziej. Tą przestrzeń duchową najbardziej widać właśnie wtedy, kiedy ludzie są uwalniani od demonów, kiedy ludzie się nawracają w taki wyraźny sposób, nie z nominalnego chrześcijaństwa, ale nawracają się z kompletnie innych religii. To widać, to po prostu widać, to jest prawdziwa walka. A więc ci nieprzyjaciele są kładzeni jako podnóżek pod nogi Jego, ale jest powiedziane ostatecznie ostatnim wrogiem, który będzie położony jako podnóżek pod stopy Chrystusa, jest śmierć. Śmierć, śmierci nie będzie, kiedy my zmartwychwstaniemy. I ostatecznie ten największy wróg dopiero wtedy zostanie jakby położony pod stopy Chrystusa, kiedy On powróci. Powróci kolejny raz dla nas. W chwale sądzić żywych i umarłych, gdy królestwu Jego nie będzie końca. A więc to jest pewien proces, który już dzisiaj się dzieje, ale ostatecznie ten proces dopiero zakończy się wraz z Jego powrotem. Dalej, drugi i trzeci werset trochę tłumaczą to, co żeśmy właśnie czytali. Drugi werset to zachęta. Panuj, chodź wśród nieprzyjaciół Twoich, bo Pan da Ci moc ku temu. To jest taka zachęta. Berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Innymi słowy można powiedzieć, nie bój się Mesjaszu, bo Bóg jest po Twojej stronie. Od czego jest berło? Nam się berło kojarzy zazwyczaj z takim, wiecie, jakimś takim jabłkiem, nie wiadomo po co, ale generalnie berło to jest tak, ja sprawdziłem, to jest, słuchajcie, broń obuchowo-sieczna. Broń obuchowo-sieczna. Taka broń obuchowo-sieczna służy, jak odwrócicie, jak młotek, możecie młotkiem tak przywalić, jak macie taki duży młotek, to generalnie nie przywalajmy nikomu takim młotkiem, ale niektóre młotki mają taką część sieczną również, taki czekanik, no i takim czekanikiem, jakbyśmy tak kogoś trafili, to wiecie, to nie, mógłby nie przeżyć tego, mógłby nie przeżyć, więc generalnie berło oczywiście jest ceremonialną bronią, jest pewnym insygnium władzy królewskiej, ale rozpoczyna berło ostatecznie od, jest ostatecznie bronią. Czyli innymi słowy jest pewną, no jest właśnie, jeśli tu jest powiedziane, że Bóg ześle berło Twojej mocy, to innymi słowy mówi, jakby prorokuje Dawid, nie bój się, moc będzie po Twojej stronie. Nie bój się tego całego wyzwania. I teraz patrząc na nawrócenie całego świata, jak Pan Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jest czego się bać trochę, zgodzicie się? Nie jest tak fajnie. Jak spojrzymy nawet na sytuację dzisiejszą w życiu, w historii, jak spojrzymy na sytuację w Europie, jak spojrzymy na sytuację w Chinach, jak spojrzymy na sytuację w islamie, czy jest tak prosto Kościołowi? No nie jest. Ale jest powiedziane, berło mocy Twoje ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół Twoich. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mesjasz wchodzi w tą rzeczywistość i się nie boi, bo Pan jest po jego stronie. Trzeci werset. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swe, młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Trudny werset. Przeczytam Wam tylko literalnie, jak po hebrajsku brzmi dziwnie. Jest kilka różnych możliwości interpretacyjnych. Twój lud będzie ochotnikami w dniu Twojej mocy, w pięknie świętości. Od łona poranka masz rosę swej młodości. Co to znaczy od łona poranka masz rosę swej młodości? Myślę, że można by całe kazanie zrobić na temat różnych sposobów interpretacji tego fragmentu, ale wbrew pozorom można to podsumować bardzo prosto. Słuchajcie, można to podsumować tak. Pociągniesz za sobą swój lud, Mesjaszu. Pociągniesz za sobą swój lud. Nie zabraknie ci naśladowców. I znowu, czy to się nie spełnia w Kościele? Czy brakuje Kościoła dzisiaj na ziemi? XX wiek to było największe przebudzenie chyba w historii Kościoła. Nie będę wam opowiadał, bo już chyba i tak nieraz opowiadałem o tym. Ale tak naprawdę popatrzcie, Tanzanię znowu wezmę. Na początku XX wieku to byli tylko muzułmanie i rdzenne religie. Dzisiaj w zasadzie nie ma rdzennych religii. Wszyscy się ponawracali na chrześcijaństwo. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby to było głębsze i tak dalej, ale to jest pierwsze pokolenie. Nie brakuje. Bóg ma swoich ludzi, Bóg ma swoich misjonarzy, Bóg ma swój Kościół. Ciągnie za sobą swój lud. Misja. Jezus sprawia, że ludzie wybierają służbę Jego Królestwu. I trochę też tak dzisiaj wam powiem. Dajmy się pociągnąć. Dajmy się pociągnąć do tej misji. Dlaczego? Chcesz spełnić, żeby się w twoim życiu werset trzeci spełnił? Chcesz czy nie chcesz? Fajnie, żeby powiedzieć, słuchaj, w moim życiu spełnia się Psalm 110, werset 3. Lud twój chętnie pójdzie za tobą. Myślę, że to fajna rzecz, żeby właśnie takie rzeczy się spełniały w naszym życiu. Jak już coś się ma spełniać, to niech się spełniają właśnie takie wersety. Druga część, od 4 wersetu. Przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. Pan przysięga. Przysięga tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I teraz generalnie z tym kapłanem na wieki nie jest to takie proste, dlatego że generalnie w Starym Testamencie królowie nie powinni być kapłanami. I była taka historia Uzjasza w 2 Kronik, 26 rozdziale, gdzie możemy o tym przeczytać. Nie wiem, czy pamiętacie, Uzjasz był generalnie fajnym, pobożnym królem, ale w pewnym momencie stwierdził, będzie ze mnie również fajny, pobożny kapłan. I stwierdził, że ja sobie wejdę do świątyni i złożę ofiarę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się to dla niego skończyło. Smutno się to dla niego skończyło, bo przyszedł do niego kapłan, powiedział, słuchaj, jesteś super królem, ale kapłanem to jestem ja. A przestań mi tu głupoty opowiadać. I wszedł. I co się wydarzyło? Trądu się nabawił. Bóg go po prostu pokarał, nabawił się trądu. Jaka z tego lekcja płynie? Jak jesteś dobrym królem, nie powinieneś być również dobrym kapłanem, bo kapłanem dobrym mają być kapłani, a nie królowie. No to można by zadać pytanie, to jak to w takim razie w tym wersecie 4 jest? Przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. Skoro to jest jego król, to jak on również może być kapłanem? I to jeszcze na wieki. No i tutaj właśnie ten druga część tego 4 wersetu nam tłumaczy. Według porządku Melchisedeka. Kim był Melchisedek? To była bardzo ciekawa, tajemnicza postać z Księgi Rodzaju. I generalnie w tej Księdze Rodzaju właśnie jest powiedziane o tym, że jest taka jedna postać w historii. Jest taka jedna postać w historii zbawienia, która była i królem Salemu, co oznacza pokój, o czym mówi nam później autor listu do Hebrajczyków, jednocześnie był kapłanem. I teraz tu jest powiedziane, że będziesz ty Mesjaszu, ty ten doskonały królu, ty również będziesz tak jak Melchisedek, nie tylko królem, ale również kapłanem. Wyjątkowa postać. Żaden inny król tak nie mógł być. Bogu się to nie podobało, żeby był porządek w Izraelu. Tu idą kapłani, tu idą królowie, ale ten jeden jedyny król, który zasiądzie po prawicy Boga Ojca, będzie również kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I co ciekawe, będzie kapłanem ważniejszym niż całe kapłaństwo Starego Testamentu. I tu bym chciał, żebyśmy na chwilę jednak przeczytali list do Hebrajczyków, 7 rozdział. I tylko wam przeczytam od 1 do 10. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, od 1 do 10. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są synów Lewiego, otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich swojego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Innymi słowy, autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Kapłaństwo lewickie jest dobre, ale kapłaństwo Melchizedeka jest lepsze. Jest szczególniejsze, jest bardziej wyjątkowe. Sam Abraham oddał mu cześć. Sam Abraham się pokłonił. Sam Abraham złożył swoją dziesięcinę właśnie jemu. Co to oznacza? To oznacza, że ten król na wieki jest kimś lepszym niż kapłaństwo Starego Testamentu. Jest kimś większym, doskonalszym, wspanialszym niż kapłaństwo Starego Testamentu. I to, słuchajcie, ten czwarty werset. Tyś kapłanem na wieki. Że on jest kapłanem na wieki. Plus to, że Bóg powiedział, siądź po prawicy mojej. Tak jak powiedziałem, to jest główny taki refren, który przez cały list do Hebrajczyków się przewija i który pokazuje szczególność Chrystusa. Cały, można powiedzieć, list do Hebrajczyków się opiera na tym jednym argumencie z psalmu 110. Popatrzcie, list do Hebrajczyków 1:3. To jest o Chrystusie. On, który jest oblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Z czego cytuję? Z psalmu 110. 7 rozdział, 27 werset. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I 10:12. Lecz on, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, co zrobił? Usiadł po prawicy Bożej. Usiadł po prawicy Bożej. Zwróćcie uwagę, ofiara Chrystusa została złożona raz na zawsze i mógł usiąść po prawicy Bożej. Już więcej ofiar nie trzeba. Wiem, że my nie składamy ofiar w naszym życiu. Pierwszy raz znowu się do Tanzanii odwołam. W Tanzanii ludzie ciągle składają ofiary, bo uważają, że trzeba się rozliczać z swojego życia. I co do zasady, ja się zgodzę. Trzeba się rozliczać z swojego życia. Jak się rozliczysz z swojego życia, jeśli coś nabroiłeś? Wszystkie plemiona Afryki mają dokładnie tą samą odpowiedź. Musisz złożyć Bogu ofiarę. I tam generalnie społeczności też składają ofiary. Na przykład jak coś złego się wydarzyło w społeczności, albo na przykład, nie wiem, deszcze padają za często, co trzeba zrobić? Ofiarę trzeba złożyć. Albo żeśmy coś przeskrobali i wiemy, że przeskrobaliśmy coś jako społeczność, trzeba złożyć ofiarę. I w pewnym sensie trochę, wiecie co, w chrześcijaństwie tej ofiary brakuje. I ludzie często jakby no nie mają dość wiary, żeby wierzyć w to, że ta ofiara Chrystusa jest naprawdę tak bardzo doskonała, że wystarczy się do niej odwołać, żeby sprawę z Bogiem załatwić. I popatrzcie, że dlatego właśnie nam często uczynkowość wchodzi, tak? Do chrześcijaństwa, bo jakby nam tej ofiary za Chrystusa za mało. Ja coś jeszcze muszę zrobić, ja czuję, że muszę coś jeszcze zrobić. Brakuje nam wiary w list do Hebrajczyków. Brakuje nam wiary w psalm 110, że on zasiadł. Jest kapłanem Bożym na wieki. Jedną ofiarą uczynił doskonałymi wszystkich tych, którzy przez nią są uświęceni. A więc jeśli boli mnie serce, albo ciebie boli serce, jeśli wiesz, że narozrabiałeś, czy narozrabiałaś. Ja wiem, że tak, wiecie, psychologicznie to lepiej by było jakąś kurę zabić. A jak nawet, wiecie, bardzo narozrabialiście to jakiegoś świniaka, a jak naprawdę bardzo narozrabialiście to jakąś krowę nawet złożyć w ofierze. Wtedy myślicie sobie, no nie, no jak już zapłaciłem 2000 za tą krowę, taka porządna krowa, krew się leje, złożył kapłan ją na ofiarę, no to już chyba rzeczywiście te moje grzechy są pozałatwiane, no. Mentalnie, tak wiecie, tak na takie wizualne spojrzenie to trochę lepiej działa na nas. Bo widzisz tą krowę, była fajna krowa, nie ma krowy, zmarła. No to chyba starczy. Ale z drugiej strony, jak tak naprawdę uczciwie spojrzymy na swoje grzechy, to czy tej krowy wystarczy? To zależy, co zrobiłeś. No na chwilę tak, ale za miesiąc trzeba znowu jakąś kombinować. Już nie wiem, kozę i tak dalej. Popatrzcie, w pewnym sensie ofiary są nam potrzebne, bo wiemy, że przeskrobaliśmy. Wiemy, że musimy się wykupić. I Boża zasada jest taka, bez przelania krwi nie ma przebaczenia. To jest Boża zasada, Bóg tak sprawił. Tylko nam brakuje wiary w tą jedną doskonałą ofiarę Chrystusa, że ona wystarcza i że wystarczy mi paść na kolana, tak jak Marek mówił, że jak masz naprawdę do rozliczenia swoje życie, to trzeba paść na kolana, bo się nie da tak. Ja teraz jestem skromny. Wierzycie mi, że jestem skromny? Kto wierzy, że jestem skromny teraz właśnie? Jakoś tak nie widzę. Widzę, że mi nie wierzycie. A dlaczego mi nie wierzycie? Powinniście mi wierzyć, że jestem skromnym człowiekiem. Czemu mi nie wierzyć? Mary, czemu mi nie wierzysz? Czasami musimy uczciwie paść na kolana, bo jak nie padniemy na kolana, no to przepraszam, gdzie to moje serce? Wiecie, no jesteśmy jednością, jesteśmy człowiekiem. Ty jesteś człowiekiem, ja jestem człowiekiem. Jeśli naprawdę jest ci głupio, to trzeba paść na kolana. To trzeba paść na kolana i powiedzieć, Boże, przepraszam. I ze względu na to, co Chrystus zrobił, ze względu na Jego doskonałą, odkupieńczą śmierć, ze względu na Jego krew przelaną w moje miejsce, proszę, miej nade mną zmiłowanie. I zmień. I oczyść moje serce. Daj mi siłę na poprawę. Uporządkuj moje życie. Cokolwiek tam trzeba w Twoim życiu. Czy mamy taką wiarę? Czy mamy taką wiarę? Tyś kapłanem na wieki. Według porządku Melchisedeka. Czy w to wierzymy? Wierzmy, dobra? Postaramy się wierzyć? Dobrze. I teraz 5, 6, 7 werset. Krótko. Ale i tak zupełnie krótko, żeby jednak dzieci miały szkółkę. Pamiętajcie, że musimy dać dzieciom szkółkę. Nie jest tak prosto w życiu. 5 i 6. No takie właśnie dziwne wersety, jeśli chodzi o Mesjasza. Zaraz będziemy je wyśpiewywać. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swojego gniewu. Amen. Będzie sądził narody, pobije wielu. Alleluja. Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Amen. Alleluja. Ciężko nam się tak chyba mówi. Ja tak celowo trochę tutaj dodałem tych swoich stawek. Ale to znowu pokazuje pewną rzeczywistość walki. Pewną rzeczywistość walki, że wiecie, ani misja nie jest taka prosta, ani bycie chrześcijaninem nie jest takie proste. To wszystko łączy się z trudem. To wszystko łączy się właśnie, no właśnie to nie z wygodą, ale z zmaganiem się. Ale z tym, że tak naprawdę dotyczy to walki. Ostatecznie wydaje mi się, że to się gdzieś pojawia w Księdze Objawienia, kiedy się pojawi Antychryst. Nie wiem, jak to będzie z tym Antychrystem do końca, kiedyś sobie może porozmawiamy o Antychryście, ale jak się pojawi Antychryst, myślę, że on zwiedzie wiele osób. Jak zwiedzie wiele osób, jak Chrystus wróci, to trzeba będzie zrobić z tym porządek. I będzie jadka. Tak to sobie mniej więcej wyobrażam. My mamy dzisiaj taką tendencję wszystko tak uduchawiać, że tak przyjdzie Chrystus i tak, o, tak wszyscy padną na kolana od razu. Może tak nie wszyscy, Herod od razu padł na kolana, jak przyszedł Jezus? Nie padł od razu na kolana. No właśnie, i tak naprawdę nigdy nie padł. I tak sobie myślę, że kiedy czytamy Księgę Objawienia, to mam wrażenie, że to nie będzie takie, wiecie, takie automatyczne, że wszyscy, ojej, od razu. Nie, może nie od razu. Może to będzie jeszcze jakaś rozgrywka. Nie wiem. Eschatologia nie jest prosta. Ale kiedy czytam ten 5, 6 werset, to widzę, że to wcale nie musi być takie proste. Chrystus zwycięży na koniec. Oczywiście, że zwycięży. Ale może być krwawo. Tak to bym podsumował. Może być krwawo. 7 werset. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. No generalnie u nas strumienie, wiecie, może nie są jakieś takie, no co, woda ze strumienia. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście na jakiejś pustyni. Ktoś z was był kiedyś na pustyni? Naprawdę ciepło było? Kto był? Jak idziesz pustynią i nie masz czego pić, to ci się naprawdę odechciewa wszystkiego. Jak ktoś ci mówi, idź tam zdobądź, to brzydkie słowa przechodzą do głowy. To nie jest czas na zdobywanie. To jest czas na to, żeby się napić. Wody. Ludzie znużeni Są takie też motywy w Piśmie Świętym, kiedy ludzie są po prostu najzwyczajniej znużeni i właśnie wtedy ten łyk tej wody, albo nawet kilka łyków tej wody sprawia, że ten człowiek wstaje i mówi, idę dalej, mam moc, mam siłę. Byłem znużony, może prawie byłem omdlały, ale dzięki Bogu za tą wodę, dzięki Bogu za to, że wspomógł mnie po drodze i mam siłę dalej iść. Jestem wierny i konsekwentny i pójdę dalej i zrobię to, co jest do zrobienia. A więc innymi słowy, sedno jest takie, Mesjaszu, nie zatrzymuj się. Bóg będzie dawać ci pomoc. Bóg cię będzie wspomagać po drodze. I znowu, patrząc na 2000 lat misji, jest co robić. A na szczęście nasz Mesjasz się nie zatrzymuje. Na szczęście nasz Mesjasz się nie zatrzymuje. Mnóstwo dziwnych rzeczy się dzieje wokół nas, ale na szczęście, co będzie nasz Mesjasz robił? Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Poradzi sobie z tym wszystkim, co jest przed nami. Podsumowując, oto nasz Pan, to Boży Król na wieki, to Boży Kapłan na wieki, On się nie zniechęca, On nie ustaje, On zwyciężył i On jeszcze zwycięży. I myśl dla nas dzisiaj wszystkich, podsumowując to wszystko, co wcześniej było powiedziane, po prostu Mu ufajmy. Po prostu Mu ufajmy, nie bójmy się, nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy sobie tego obrazu gdzieś sprzed oczu, wiecie, zamazać, ale z wdzięcznością, z radością, spokojem świętujmy Jego przyjście i Jego powrót. Bardzo poproszę, jako modlitwę zaśpiewamy jeszcze raz Psalm 110. Powstańmy i zaśpiewajmy wspólnie.